Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria na naszym cotygodniowym spotkaniu rolniczym. Proszę Państwa, tematów jest bardzo wiele. Dzisiaj, gdyż zaczęły się żniwa i w zasadzie są już w pełni te żniwa rzepakowe prawie na ukończeniu, rolnicy są bardzo zdenerwowani, bo ceny są niskie, nie odpowiadają nakładowi pracy. Trudno jest zresztą z tym wszystkim dzisiaj dyskutować i mówić, kto ma rację, chociaż lepiej słuchać tych, którzy codziennie pracują i chcą z tej pracy utrzymać siebie i rodzinę. Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy poruszyć bardzo wiele tematów, gdyż tak się złożyło. Mamy sprawę ustawy dotyczącej GMO, mamy owoce miękkie, ale też mamy i protesty rolników w sprawie uszczęśliwiania ich i wiatrakami, i biogazowniami, i różnego rodzaju innymi urządzeniami, które mają przeszkadzać w życiu i w wytwarzaniu żywności. Witam serdecznie pana posła Bąka. Witamy pana posła, pan poseł Dariusz Bąk.
Szczęść Boże.
Panie pośle, w Sejmie ostatnio wrzało, bo było wiele, wiele różnych tematów, ale dwa takie ważne tematy według mnie z punktu widzenia naszej przyszłości. To GMO i to oczywiście owoce miękkie. Może zacznijmy od GMO. Co takiego ważnego się zdarzyło? Już mówił częściowo o tym w aktualnościach pan poseł Szyszko, ale wydaje mi się, że pan prowadzący projekt tej ustawy może coś bliżej i więcej nam na ten temat powiedzieć.
Tak, ja jestem z ramienia Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jestem prowadzącym, ale to jest projekt ustawy, przygotował rząd. Ustawa ma taki tytuł. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. I to taki jest tytuł rządowego projektu. W tym projekcie mamy w tej chwili, jesteśmy po posiedzeniu komisji, gdzie przyjęto sprawozdanie podkomisji. W tym projekcie koalicja rządząca PO i PSL całkowicie zmieniła przesłany do Sejmu wcześniej projekt, przez siebie projekt ustawy o GMO, bo tam w tamtym projekcie według uzasadnienia, które rząd przedstawiał, dwukrotnie ministrowie środowiska i jego zastępca mówili, że tylko dotyczą te zmiany zamkniętego użycia, to znaczy laboratoriów. Okazuje się teraz po pracach komisji, że posłowie PO, PSL zgłosili poprawki, gdzie zmienili tak projekt ustawy, że udostępniają terytorium Polski na GMO. Podstawowe określenia.
Czyli na uwolnienie GMO do przestrzeni.
Tak, nagle w projekcie znajdują się zapisy, które mówią o zamierzonym uwolnieniu do środowiska, o obrocie, o awarii, na przykład zmieniono definicję awarii. Teraz trudno nawet udowodnić, co to jest awaria. Odstąpiono całkowicie od zapisów dotychczasowej ustawy, gdzie wszystko było doprecyzowane. Ta ustawa 2001 roku nie dopuszcza do uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych poza eksperymentami. A w tej chwili mamy takie zapisy w tej ustawie, spowodowane przez posłów PO i PSL, że praktycznie Polska będzie, terytorium Polski będzie udostępnione dla uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z czym się nie zgadzamy. Protestowaliśmy na samym wstępie, zgłaszając wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, zresztą organizacje ekologiczne, polskie naukowcy również byli przeciwni, ale to, co teraz z czym mamy do czynienia, to naprawdę jest rzecz straszna i nie zgadzamy się na to. protestujemy. Z tego, co wiem, organizacje ekologiczne również zaczęły się włączać, dlatego że wprowadzany jest do tego projektu ustawy rejestr upraw, gdzie są w tej chwili kary, które obowiązywały w dotychczasowej ustawie, które odstraszały, żeby zaśmiecać polskie GMO, nagle są zliberalizowane i można luźno podchodzić do łamania przepisów. Nie zgadzamy się na to.
I oprócz tego jest jeszcze dokoptowanie do komisji, tak?
Nie, to już jest w tej chwili sprawozdanie komisji, które pójdzie na drugie czytanie.
Ale
do Sejmu.
Jest rada powiększona, tak? Dotycząca GMO.
Nie, teraz to się wszystko rozgrywa w Sejmie. Ten projekt, który jest w Sejmie, on po prostu stwarza niebezpieczeństwo zaśmiecenia Polski genetycznie zmodyfikowanymi organizmami. Przewiduje się nawet w tym projekcie, koalicja rządząca przewiduje, taką oto sytuację, że jeżeli ktoś złamie przepis i uwolni do środowiska bez stosowania się do zakazów, no to zapłaci grzywnę. Wcześniej to za takie rzeczy, bo to się raz na zawsze skaża środowisko i zagraża się bezpieczeństwu zdrowia i życia człowieka, groziło więzienie. Teraz jest jakaś grzywna, bliżej niedookreślona i to jest takie niebezpieczne. Jeżeli by ktoś właśnie dopuścił się uwolnienia do środowiska, założyłby uprawę i by spowodował szkodę u sąsiada rolnika, to ten sąsiad, który ponosi szkodę, musi udowodnić przed sądem, że poniósł tą właśnie szkodę i musi się wyrok uprawomocnić, co jak wiemy w Polsce trwa latami i dopiero wtedy łaskawie minister by mu wypłacił odszkodowanie. To jest rzecz niedopuszczalna.
Panie pośle, to przeżywali rolnicy kanadyjscy kilkanaście lat temu, będąc tutaj u nas w studiu, mówiąc o tym właśnie, w jaki sposób zostali przez Monsanto, firmę, która za to odpowiada, poddani do sądu i przegrali wszystko, dlatego że nie oni, tylko przez zapylenie dostało się GMO na ich pola i mieli płacić jakieś kary z tego powodu. Także
Polska powinna być krajem wolnym od GMO. Tak uważa Prawo i Sprawiedliwość. W 2010 roku Polska wygrała przed Trybunałem Sprawiedliwości sprawę, bo kwestionowano, czy Polska może być wolna od GMO. Ówczesny minister środowiska w 2007 roku, profesor Jan Szyszko, ze swoimi współpracownikami przygotowali projekt ustawy, który poszedł do notyfikacji do Unii Europejskiej. Tam zakwestionowano, że Polska może być krajem wolnym od GMO, ale właśnie twórcy tej ustawy zastosowali takie zapisy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację Polsce. I z grudnia 2010 roku jest wyrok, który mówi, że Polska może być krajem wolnym od GMO.
Zresztą Komisja Europejska również twierdzi, że sprawa GMO jest sprawą wewnętrzną danego kraju, a nie jakichś narzuceń ogólnoeuropejskich.
Koalicja PO-PSL nie respektuje wyroku Trybunału, tylko chce zaśmiecić Polskę GMO.
Czyli ustawa GMO jest ustawą bardzo ważną i tak. Uważam, że będziecie panowie w dalszym ciągu ją procedowali. Natomiast druga sprawa, panie pośle, to nasz kraj został wstrząśnięty ostatnio protestami w związku z owocami miękkimi. Te protesty się, tak jak ja pamiętam, w czasie swojej pracy tutaj w radio, a to już jest prawie 20-letnia praca, to te protesty się co jakiś czas powtarzają, co jakiś czas są problemy z cenami i z opłacalnością owoców miękkich. Dlaczego taka sytuacja jest?
W tej chwili w Polsce katastrofalnie niskie ceny obowiązują na owoce. Porzeczka 40 groszy za 1 kg, wiśnia 80 groszy za 1 kg, jabłka 12 groszy za 1 kg.
Co było w Sejmie na ten temat?
Było w Sejmie pytanie, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło pytanie w sprawach bieżących, to jest jedna z najważniejszych spraw i zostało to potraktowane przez Prawo i Sprawiedliwość, że to jest najważniejsza sprawa, dlatego że rolnicy w tej chwili nie mają za co żyć. Niektórzy zaniechali wręcz zbioru owoców, dlatego że te ceny, które proponują firmy skupujące owoce, nie wystarczają nawet na opłacenie robotnika. To jest, stało się tak nieopłacalne, piękne, dorodne owoce, a jak wiemy, wiśnie, porzeczki to są wieloletnie uprawy, gdzie dokonano wielkich nakładów finansowych. I rolnicy dzisiaj nie mogą nawet pokryć kosztów robocizny, nie mówiąc, jak mają dalej żyć. I dlatego zgłaszaliśmy to pytanie. Oczywiście wiceminister rolnictwa ustosunkowywał się do tego pytania i wiceminister rolnictwa, no nie... nie umie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I uważamy, że po prostu doszło do zaniedbań przez Ministerstwo Rolnictwa, że niewłaściwie monitorowało sytuację i naraziło rolników na taką sytuację, że nie mają w tej chwili dochodów.
Panie pośle, będziemy mieli dzisiaj okazję usłyszeć, jak to wspaniale Ministerstwo Rolnictwa pracuje i jak rozwiązuje problemy rolników. Natomiast dzisiaj zaprosiłem do naszego studia, proszę Państwa, rolników Sarnak, którzy tam przez kilka dni protestowali, dlatego że ceny, które otrzymali za pożyczki, były tak niskie, że trudno jest mówić o czymkolwiek. Witam pana Karweckiego Zygmunta. Szczęść Boże panu, panie Zygmuncie. Witam panią Małgorzatę Korbut. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Witam pana Macieja Wasiluka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Jest również, proszę państwa, z nami pan Wojda Jan. Szczęść Boże panu. Szczęść Boże. Sarnak, ale to już, proszę państwa, inny protest. I to są ludzie, którzy, proszę państwa, chcą mówić na temat tego, dlaczego był ten protest i jak wygląda ich życie. Panie Macieju, jakie pan ma duże gospodarstwo i dlaczego pan musiał wyjść za drogi?
Prowadzę gospodarstwo około 40 hektarów. Mam wiśnie, jabłonie, czarną porzeczkę. Musiałem wyjść, bo sytuacja mnie do tego zmusiła.
Ma pan jakąś opłacalność? To znaczy, pan jest żonaty, ma pan dzieci?
Mam żonę, mam trójkę dzieci. Trzeba. Najmłodsze ma rok, najstarsza Zuzia ma 9 lat.
A i co? I zrywają pożyczki, rozumiem?
No nie.
Nie zrywają.
Mam kombajn. Choć nawet kombajn w tym roku nie był opłacalny przy swoim gospodarstwie.
Pani Małgorzato, pani również jest osobą, która ma dużą plantację porzeczek, tak? Ale niech pani nie tylko porzeczki, prawda?
Tak, ja prowadzę wspólnie z mężem i w chwili obecnej już synem, który ukończył studia ogrodnicze. Gospodarstwo 45-hektarowe, mamy 20 hektarów porzeczki, resztę nasadzeń to jabłonie.
I jak wygląda sprawa opłacalności, to znaczy ile lat już prowadzicie tą plantację, może tak?
To znaczy gospodarstwo prowadzimy od 25 lat. Opłacalność porzeczki drastycznie spadła. W ubiegłym roku to jeszcze były koszty produkcji, pokryły się i można było przetrwać ten rok. Natomiast w tym roku po prostu stanęliśmy przed widmem bankructwa, a w każdym bądź razie nie mamy pojęcia, skąd wziąć środki na odnowienie produkcji w roku przyszłym. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała przez najbliższy rok bądź kilka lat, no to trzeba powiedzieć, że polskie ogrodnictwo, polskie sadownictwo po prostu przestanie istnieć. Tym bardziej, że chciałabym dodać, że chyba nie zdarzały się jeszcze takie lata, gdzie kryzys cenowy objąłby praktycznie wszystkie gatunki owoców.
Panie Zygmuncie, pan uchodzi tam w tej grupie waszej za taki mózg, który wszystko wie i wszystko potrafi wyliczyć.
Zygmunt Karwacki, Hołowczyce, powiat Łosicki. Jestem tatą Małgorzaty Korbut. Pomagam córce i zięciowi w prowadzeniu gospodarstwa. No tak pobieżnie licząc, na te 20 hektarów porzeczek to wydaliśmy na nawozy, pestycydy i na paliwo około 100 tysięcy złotych. Zebraliśmy ponad 100 ton porzeczek, otrzymaliśmy około 35-38 tysięcy. Jeszcze wszystkie pieniądze nie spłynęły. Czyli pozostałe 60 kilka tysięcy po prostu się rozpłynęło, wyparowało. Nie mamy tych pieniędzy. Jeżeli w ciągu dwóch lat cena porzeczki czarnej, i nie tylko cena porzeczki czarnej, innych owoców też, ale w przypadku szczególnie porzeczki czarnej spadła dramatycznie, można powiedzieć 8-10-krotnie, chciałbym zapytać, czy o tyle razy potaniały na przykład soki owocowe w sklepach, przetwory owocowo-warzywne. Ja się z czymś takim nie spotkałem, w każdym bądź razie tam u nas. Zazwyczaj te ceny coraz bardziej tam, wprawdzie powoli, ale pną się do góry. Zdumienie ogarnia, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Dramat dotyczy jeszcze także, znaczy zapowiedź jest poważnych trudności z jabłkami, bo to jeszcze jest nadzieja w naszym przypadku, naszego gospodarstwa.
Ale już o tym, o jabłkach, to już mówił szef sadowników poseł PSL-u, także tutaj na pewno oni będą tego bronić jak tego, bo oni wszyscy są tym bardzo zainteresowani, żeby jabłka nie spadały w cenach, także ja podejrzewam, że tam będzie wszystko, że w jabłkach może nie będzie tak źle, natomiast jeszcze może słyszałem bardzo drastyczne sprawy związane z wiśniami, panie Macieju.
Sytuacja z wiśnią jest adekwatna do sytuacji z porzeczką czarną. Również ceny są bardzo niskie i cena za kilogram na tą chwilę jest około złotówki, bo po naszych protestach tak mi się wydaje, że cena została trochę podniesiona, bo na początku było 80 groszy, a nawet 50 groszy na tłoczenie za wiśnię.
Pani Małgorzato, protest... Gdzieście rozpoczęli? Dlaczego?
To znaczy, to była inicjatywa taka dosyć spontaniczna sadowników z naszego rejonu. Polegało to na tym, że pocztą pantoflową, jeden do drugiego telefonując, zorganizowaliśmy spotkanie 15 lipca w Lipnie, to jest gmina Platerów, na którym został powołany komitet organizacyjny akcji protestacyjnej składający się z 10 osób. I podjęliśmy decyzję, że wychodzimy na drogi, tak? Ponieważ już jesteśmy na tyle zdesperowani tą dramatyczną sytuacją, że musimy coś zrobić, tak? Ponieważ nic nam innego nie przyszło do głowy, więc 19 lipca zablokowaliśmy 19 w miejscowości Kuski. Do naszego protestu, tak jak mówię, nie mieliśmy wsparcia nawet w Związku Sadowników Polskich, nie ogłosili tego strajku. Także znajomi znajomym mówili i zebrało nas się około 300 osób. Protestowaliśmy 4 dni i 3 noce na okrągło. Byliśmy na tyle zorganizowani, że nie trzeba było robić żadnych list, żadnych dyżurów. Po prostu jedni drugich zastępowali. Ten, który był bardzo zmęczony, jechał do domu odpocząć. Zastępowali go inni ludzie.
Uaktywnili się wszyscy wielcy tego świata, słyszałem, i podobno mieliście zapewnienia, że będzie coraz lepiej.
Tak, przyjechała do nas pani wiceminister, pani podsekretarz stanu i pan minister Sawicki zaprosił nas do siebie na rozmowy. Na rozmowach byli przedstawiciele tłoczni, był przedstawiciel Związku Sadowników Polskich, pan Maliszewski, byli również przedstawiciele grup producenckich. Właściwie ja uważam, to jest moje oczywiście zdanie, ponieważ niektórzy koledzy z protestujących mają inne zdanie, że nie otrzymaliśmy właściwie żadnej pomocy, ponieważ zaproponowano nam, pan minister zaproponował uruchomienie pomocy z programu De Minimis w postaci, z tym, że też jeszcze nie wiadomo, nie jest to rozstrzygnięte, czy będzie to do hektara wiśni, czy do hektara wiśni i porzeczek. W przypadku wiśni to będzie około 800 zł na hektar, w przypadku wiśni i porzeczek około 400 zł na hektar. Przy tych kwotach, które mój tata tutaj podawał, to możecie Państwo sobie wyobrazić, tak? 100 tysięcy nakładów na 20 hektarów, z tego 8 tysięcy dostajemy. Są jeszcze jakieś obietnice, że poszedł wniosek do Unii Europejskiej, informacja właściwie o trudnej sytuacji na rynku owoców, z tym, że tutaj jest cały czas mowa tylko i wyłącznie o owocach miękkich, tak jakby jabłka przemysłowe nie istniały w tym momencie. I jest tak jakby prośba o pomoc na z tytułu utraconych dochodów. Natomiast czy otrzymamy tą pomoc, czy nie otrzymamy, to już jest zupełnie inna kwestia.
Zupełnie inna kwestia. Panie pośle, jest sytuacja trudna. Słyszy pan, ludzie są zdeterminowani, około 300 osób, tylko w jednej miejscowości. Ja wiem, że tutaj sadownicy, jest z nami pan Jakubczyk, wydaje mi się, że również mógłby powiedzieć, jak w jego stronach sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi o nasze strony, to z tego, co ja wiem, to tak samo ceny są bardzo niskie. Co w takim układzie tym ludziom możemy powiedzieć, i 1 września się zbliża, dzieci trzeba będzie posłać do szkoły. Pytam się, wyposażenie ucznia, pomimo tego, że pan premier daje książki za darmo do pierwszej klasy, to oprócz pierwszej klasy są jeszcze inne klasy i wyposażenie ucznia jest dosyć kosztowne. Już nie mówię o tym, że żyć trzeba, że w gospodarstwo trzeba inwestować i tak dalej, no bo trzeba coś będzie zrobić, przyjechać chociaż, skultywować i tak dalej, i tak dalej.
Tak, pan Zygmunt Jakubczak pochodzi z Grójeckiego, to jest region sadowniczy i powie więcej. Natomiast my w Sejmie obserwujemy, że PSL i minister rolnictwa, bo oni dzierżą od kilkunastu lat resort rolnictwa, nie mają pomysłu. Oni się po prostu budzą po fakcie, kiedy ludzie wychodzą już zdeterminowani na ulicę. Natomiast dzisiaj, kiedy ich pytamy, co wy w tej sytuacji jesteście w stanie zrobić, rozkładają ręce, a wręcz usłyszałem z kontekstu wypowiedzi, można było wnioskować, że będą błagać o litość punkty skupujące owoce. To jest rzecz niedopuszczalna, dlatego że ci, co skupują owoce, otrzymali określoną pomoc od państwa, od Unii nawet chełpili się, że dawali im tam pomoc i tam powinny być zobowiązania poczynione, umowy zawarte z tymi, przez rząd, z tymi skupującymi.
Z kim powinny być kontraktacje.
Ale oni, aktualnie rządzący, nie chcą widzieć problemów rolników i dlatego my, jako Prawo i Sprawiedliwość, sprzeciwiamy się takiej postawie rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
To samo mamy z rzepakiem w tej chwili, panie pośle, z wszystkim, co się zaczyna, zaczyna się skup, wszędzie zaczynają się tak zwane zmowy cenowe. I o tym trzeba, i dlatego był ten protest, bo tu nie chodzi już o samą sprawę cen, ale o zmowę cenową, która doprowadza do takich, a nie innych spraw. Ja myślę, że to, że są protesty, jest bardzo dobrze. Panie Zygmuncie, słyszałem, że jutro w Warszawie, tak? Ma tak. być protest.
W poniedziałek 28 lipca o godzinie 12 pod Ministerstwem Rolnictwa organizuje Solidarność Rolnicza protest. Protest będzie dotyczył właśnie tego, co tutaj państwo mówią. Niskich cen za owoce miękkie i jabłka i sytuacja dramatyczna. Ja chcę powiedzieć, co to jest te 80 groszy czy 40 groszy za pożyczkę. To jest około 20% nakładów tylko poniesionych na wyprodukowanie tego, z czego rolnicy mają żyć. Rolnik, być może rolnicy, część rolników, która korzysta z pomocy, z PROW-u i tak dalej, no to, że tak powiem, coś z tego wygląda, no, że jakoś utrzymuje się na powierzchni. A reszta ludzi żyje na granicy właściwie bankructwa. I rolnik, każdy jeden, ja jestem, że tak powiem, sołtysem 30 lat, mam trochę rozeznanie, rolnikiem jestem od krwi i kości i mam rozeznanie i wiem, że te ceny, ludzie mają kredyty.
Dobrze, na opryski, panie Zygmuncie, protest. Jutro godzina 12 przed Ministerstwem Rolnictwa. Zapraszamy wszystkich. Nie dotyczy to tylko Związku Solidarności.
Wszystkich rolników.
I mi się wydaje, że trzeba by było, panie Zygmuncie, skoordynować działania, które by dotyczyły, bo można robić, tak jak się robili w sprawie ziemi, tak zwane protesty częściowe po różnych miejscach. I uważam, że jest to bardzo dobrze i to jest również apel do państwa w Stanach, żeby się w jakiś sposób kontaktować, bo oni nie wiedzieli, do kogo się mają zwrócić, nie wiedzieli, kto ma im pomóc, bo zostali sami. Nikt więcej nie chciał się do Związku Sadowników.
No, zapraszamy wszystkich sadowników do współpracy i wspólnego protestu.
Panie Zygmuncie, Związek Sadowników przy tym stole kilka lat temu, kiedy były takie trudne sytuacje, organizował protesty. No potem pan poseł Maliszewski został posłem. No przecież chyba nie temu to miało służyć. Proszę państwa, jest wiele spraw, o których chcemy mówić, ale pani Danuto, pan poseł mówił o GMO. Ja mogę powiedzieć tak. Od kilkunastu lat sprawa GMO jest obecna przy tym stole. Od kilkunastu lat mówimy o tych sprawach i od kilkunastu lat, przez te kilkanaście lat, nie udaje się nam tego załatwić. Dlaczego? Co jest powodem, że ciągle mówimy o GMO, a nie możemy doprowadzić do rezultatu końcowego, którym będzie zakaz całkowity i którym nikt nam nie będzie przeszkadzał.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. To nie pytanie do mnie. Ja chciałam powiedzieć, że przez ostatnie lat, dlaczego przez ostatnie 10 lat rządzący nie zrobili ustawy korzystnej dla rolników? Dlaczego w styczniu 2013 roku, 28 stycznia, zostaliśmy oszukani, bo wtedy wprowadzono zakaz dla Polski dla upraw i była mowa na moratorium dla Polski na zawsze. W tej chwili to, co przed audycją się dowiedziałam od posła, to ja nie wiem, co trzeba zrobić. Chyba trzeba zrobić taką akcję przed wyborami samorządowymi, żeby ludzie, którzy tu nakłamali i oszukali, jeżeli to jest prawdą, to przynajmniej, żeby się rozliczyli z tego przed rolnikami. Powtórzę, rolnicy ekologiczni mają zakaz upraw GMO. Jeżeli wejdzie, tak jak tu poseł mówił, to całe rolnictwo ekologiczne w Polsce zostanie zniszczone. Pytanie, kto za to chce odpowiedzieć? Ja na pewno do tego nie dopuszczę. Nie wiem, co jeszcze zrobię, bo czasu będzie, ale chciałam powiedzieć, że 5 krajów z 28 tylko uprawia GMO uprawy. I są to kraje Hiszpania, Czechy, Portugalia, Słowacja i Rumunia. Zakaz nie mają wszyscy kraje, ale nawet ci kraje, co nie mają zakazu, tego nie uprawiają, bo w danym państwie są takie obostrzenia, które nie pozwolą na to. A u nas teraz się otwiera, zapisy się robi takie, które są utajnione. Dodatkowo w komisji w resorcie Ministerstwa Środowiska bez konsultacji społecznych wprowadza się do komisji z biotechnologii członka. Pytanie, dlaczego? To tyle, co my za swoje pieniądze, organizacje społeczne, pracujemy, jeździmy do tej Warszawy, a ludzie za pieniądze nie potrafią nas zrozumieć. Inaczej się mówi, jak jedziemy na miejscu, a inaczej się pisze w ustawach. To do kogo teraz się zwracać? Ja nie wiem, chyba do samego Pana Boga, żeby im rozum do głowy przywrócił.
Pani Danuto, może tak, może trzeba się do Pana Boga zwracać, żeby rozum się wrócił, ale wydaje mi się, ja celowo takie pytanie postawiłem. A to nie dlatego, że Pani może na to pytanie, że to nie do Pani pytanie. To jest pytanie do rolników, bo są podzieleni. Bo jest część rolników, ta, która ma duże hektary, dużo hektarów ziemi, która jest za GMO. I znamy tutaj z kolegą Zygmuntem, znamy kilka takich osób, które chcą, żeby było GMO w Polsce uprawiane. Dlatego wydaje mi się, że rolnicy ekologicznie tak, ale czy rolnicy konwencjonalni do końca są przekonani, że Polska nie powinna mieć upraw GMO, to ja nie wiem. I może dlatego, że nie ma właśnie tej solidarności między rolnikami. Nawet wśród rolników ekologicznych słyszałem takie zdanie, do nas GMO tu nie przyjdzie, ja się tym nie przejmuję. Proszę bardzo.
Więc Polacy w zdecydowanej, praktycznie w całości są przeciwko GMO, uwolnieniu do środowiska. 80% wypowiedziało się wprost, nie chcemy GMO w Polsce. Wszystkie sejmiki się wypowiedziały
wojewódzkie. Tak, ale nie ma działań, nie ma konkretnych działań.
Działania są. Jest przygotowany projekt ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość, złożony w 2012 roku, już w tej kadencji, do laski marszałkowskiej, ale pani marszałek ten projekt nie chce poddać pod obrady Sejmu. Czyli? Natomiast taki, o którym mówiliśmy na początku, najpierw wprowadzono w błąd, że zmiany dotyczą tylko zamkniętego użycia laboratoriów. Nagle w trakcie prac komisji koalicja rządząca wprowadza poprawki, które praktycznie otwierają Polskę na uwalnianie do środowiska.
80% chce zakazu, natomiast 20% tak rządzi, że tego zakazu nie można wprowadzić. Czyli panie pośle, bo to jest pytanie podziału.
Nie, rządzi PO i PSL i oni za te knowania i te różne takie...
A kto
takie...
ma duże gospodarstwa i kto jest w tych wszystkich sprawach, panie pośle, o kim ja mówiłem? Czy ja mówiłem o pani Danusi, która, czy nawet o innym rolniku, który ma 30 hektarów, czy mówię o rolnikach, którzy mają gospodarstwa rodzinne 300 hektarów? Czy oni są zwolennikami GMO?
Ich jest mało. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych w Polsce, w których jest według statystyk 1 300 000, po prostu nie chce słyszeć od GMO, bo to by była strata dla rolnictwa polskiego. Przestanie funkcjonować.
To, że oni nie chcą słyszeć, panie pośle, o tym ja się z panem zgadzam. I że oni chcą zakazu, ja się z panem zgadzam. Tylko tyle, że od 17 lat nie można w Polsce wprowadzić tego zakazu. I to jest ten problem.
Bo jest taki rząd, który odwraca się plecami do Polaków.
I dlatego
poprzez duże zabiegi korporacje próbuje wcisnąć za wszelką cenę GMO i zaśmiecić Polskę GMO.
A w tym rządzie,
z jakich powodów? Trudno powiedzieć. Natomiast musi być jakiś powód właśnie utajniony. Możemy się tylko domyślać, że chwytami, różnym sposobem, nieczystymi działaniami próbuje się wprowadzić w Polsce GMO. I ten projekt ustawy, który będzie głosowany zaraz po wakacjach sejmowych, właśnie jest dobitnym przykładem, że próbuje się po prostu oszukać Polaków.
Czy można jeszcze obronić go?
Oczywiście, tutaj organizacje ekologiczne zapowiadają protesty, tylko że apel do społeczeństwa, żeby się włączyć i protestować przeciwko rządowi, który nie chce słuchać Polaków.
Ja myślę, że to, co żeśmy wygrali w Trybunale Sprawiedliwości w 2010 roku, to rządzący nie powinni tego tykać. Jeżeli wygraliśmy, że Polska może być wolna od GMO, to tak powinno zostać. A jeżeli robią inaczej, to niech se sami odpowiedzą na to pytanie, komu szkodzą. Całemu polskiemu rolnictwu, nie tylko ekologicznemu. Całemu
polskiemu rolnictwu szkodzi bardzo wiele różnych rzeczy, proszę Państwa. I tu jeszcze dzisiaj jest jeden temat, który chciałem poruszyć. Problem związany z sprawą biogazowni i umiejscowionej w Parku Krajobrazowym i w dodatku, proszę Państwa, w okolicach przepompowni gazu. Sarnaki, wieś duża, piękna, ekologiczna. Panie Janie, przyjechał Pan po to, żeby powiedzieć ludziom, jak Wy tam żyjecie dobrze. Macie przecież piękne okolice, macie lasy, wszystko jest śliczne, nawet macie już przepompownię gazu, czyli no macie gaz, możecie sobie, prawda, pompować sobie gaz. Natomiast jeszcze Wam biogazownię w tej chwili zrobili, czyli jesteście bogaci. Macie miejsca pracy.
Gaz pompujemy do całej Polski.
Macie miejsca pracy, macie możliwość dopracowania tego, co w gospodarstwie się nie uda.
Żyjemy wspaniale i żyliśmy do tej pory przede wszystkim w wielkim spokoju i poczuciu bezpieczeństwa i nagle, żeby nieszczęść było mało, to jeszcze na sarnaki spadło nieszczęście pod tytułem biogazownia i ewentualnie wiatraki. W parku krajobrazowym, w miejscu, gdzie są ośrodki wypoczynkowe, gdzie jest kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych, chcą nas uszczęśliwić budową biogazowni, która nie ma na tym terenie żadnego umocowania. Nie ma tam zaplecza, nie ma możliwości produkcji wsadu do tej biogazowni. Zachodzi podejrzenie, że wsadem będą odpady przemysłowe, poubojowe albo pogorzeniane. Jedynym dla inwestora nadzwyczajną lokalizacją jest to, że są wszelkie media i nie trzeba żadnych dodatkowych inwestycji, żeby tą...
Ale komu ten biogaz będzie sprzedawany?
Biogaz to jest wytwarzanie prądu, który jest włączany do sieci, 3 razy droższy niż konwencjonalny, prawda, wytwarzany normalnie przez elektrownię. I pozostałych korzyści żadnych nie ma. Gaz jest z biogazowni. Nadwyżka gazu spalana, a ciepło wypuszczane w atmosferę, bo u nas nie ma żadnych bloków czy miasta, które mogłoby być ogrzewane tym ciepłem. Także jest to inwestycja tylko i wyłącznie w celach jakichś uzyskania tych nieszczęsnych dopłat. Biogazownia jest planowana wielka, bo 2-megawatowa. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że na 5000 mieszkańców gminy zebraliśmy 1700 podpisów protestu. Powstały 2 stowarzyszenia protestujące przeciwko lokalizacji, bo my nie jesteśmy przeciwko biogazowniom, tylko przeciwko lokalizacji. Tu w Parku Krajobrazowym, w pobliżu tłoczni gazu, co stwarza ogromne zagrożenie w ogóle dla bezpieczeństwa. I pomimo tego, że wójt po wielu naciskach i po walce z nim, bo wójta zachowanie jest dosyć dziwne, wydał negatywną decyzję, to kolegium odwoławcze stwierdza, że 1700 podpisów, czyli większość mieszkańców gminy protestująca przeciwko temu, jest nic nie warta. Że oni uchylają negatywną decyzję wójta i ta biogazownia ma powstać, bo ich nie interesują protesty. Ich interesuje mętne przepisy, które można naginać w dowolny sposób. Przepisy, gdzie nie wiadomo w jakiej odległości od domów mają znajdować się.
Szkoda, że tam nie ma podsłuchu, bo może byśmy wiedzieli, o co chodzi.
No, wiemy, o co chodzi na pewno, ale bez podsłuchu.
Panie Zygmuncie, pan organizował protest przeciwko tej biogazowni, przeciwko tych wszystkich spraw, które tam zaistniały. Może parę słów na ten temat bym poprosił.
Przypadek zrządził, że dowiedziałem się ja, Zygmunt Karwacki, o tym, że są takie zamierzenia naszych samorządowców i inwestora, by nas uszczęśliwić właśnie w takim miejscu, takim kolosem. A to jest kolos, który będzie wytwarzał codziennie ponad 130 ton odpadów poprodukcyjnych, tak zwanego pofermentatu. Ta inwestycja nie ma nawet jednego hektara zaplecza, nie tylko do wyprodukowania tej kiszonki z kukurydzy, bądź też straw, ale nawet nie ma gdziekolwiek wylać tego pofermentatu. A więc można sobie wyobrazić, jakie to jest zagrożenie. Poza tym, tak jak tutaj kolega, pan Jan Wojda powiedział, tam będzie flara, która będzie pracować około 760 godzin w roku i która może spowodować wybuch gazu ulatniającego się, usuwanego w sposób taki chociażby wskutek wzrostu nadmiernego ciśnienia gazu w rurociągach, bądź też w przypadku awarii, i ta chmura gazu może właśnie zapalić się od tej flary znajdującej się na terenie biogazowni. Tłocznia gazu, ta nasza znajdująca się w Hołowczycach, to jest mała bomba atomowa tykająca. I jeżeli tam się tworzy coś takiego, no to jest to wyjątkowa nieodpowiedzialność.
Ale czemu mała bomba tykająca? Nie rozumiem tego.
Atomowa.
Na czym to polega?
Na tym to polega, że jest to ogromna rura przesyłowa gazu, tłocznia, która tłoczy z Federacji Rosyjskiej przez teren oczywiście tej Białorusi i w kraju i zapewne jeszcze na zachód Europy gaz. A więc ten gaz to nie tak jak w Jankowie Przygodzkim, który spowodował kilka ofiar śmiertelnych. Tam jest na tłoczni gazu zatrudnionych kilkadziesiąt osób. Dla tych osób to też jest ogromne niebezpieczeństwo i dla nas, mieszkańców Hołowczyc oraz Choroszek Dużych, bo my najbliżej mieszkamy tej tłoczni gazu i tej planowanej inwestycji biogazowni oraz farm wiatraków, no po prostu nie będziemy mogli tam żyć i funkcjonować. Odwiedziliśmy
tak, proszę bardzo.
Swego czasu, w ubiegłym roku, taką biogazownię o połowę mniejszą w miejscowości Uchnin pod Parczewem. Wystarczy tam, proszę państwa, szanowni słuchacze, pojechać i zobaczyć, by się przekonać, co to znaczy biogazownia w polskich warunkach, gdzie się przetwarza wszystkie odpady możliwe z przemysłu rolno-spożywczego. Zniszczony las, państwowe lasy, państwowy las, zniszczone pola, koszmar dla ludzi mieszkających w pobliżu. W odległości kilku kilometrów smród, totalny smród.
A czy mówisz, że biogazownie są potrzebne, że dla rolników jest to w jakiś sposób zagospodarowanie ich produktów?
Być może, gdyby były te biogazownie lokalizowane takiej wielkości, jak na przykład w Republice Federalnej Niemiec, a więc o mocy 0,3 MW, 0,5 MW i lokalizowane przy fermach hodowlanych. Natomiast jeżeli nie ma zaplecza produkcyjnego, jeżeli nie ma zaplecza do wywożenia pofermentatu i taki kolos się instaluje, to jest to zadziwiające, zastanawiające, no a nawet zdumiewające. I jeszcze...
Proszę.
Na Komisji Rolnictwa w piątek w Warszawie zapytałem, dlaczego koalicja rządowa w ciągu 7 lat swoich rządów nie przyjęła ustawy, która by określała, w jakiej odległości od zabudowań, od domów mieszkalnych można lokalizować farmy wiatraków i biogazownie. Zapytałem, czego nie brakuje państwu posłom dobrej woli. Jeżeli są problemy z napisaniem takiej ustawy, to ja powiedziałem państwu posłom, proszę wsiąść do pociągu, do samolotu, bądź do wypasionej bryki, pojechać do Berlina, do Kopenhagi, do Paryża, przywieźć ustawę, przywieźć rozporządzenia, zatrudnić tłumacza w Warszawie i po kilku dniach podnieść rękę do góry i przyjąć ustawę. Przyjąć takie rozwiązania, jakie obowiązują tam na zachodzie Unii.
Panie pośle,
to rzeczywiście pan dotknął w końcowej swojej wypowiedzi.
Ochrona środowiska, akurat pan jest w komisji sejmowej.
Jestem. I Ma pan rację, od 7 lat posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą wymusić na rządzie, żeby opracował ustawę o odnawialnych źródłach energii. Zgłosiliśmy własny projekt, odrzucili.
No ale teraz ma być procedowany.
Więc 7 lat, a ludzie, to co pan mówi, to jest w całej Polsce. Nie dają różni pazerni przedsiębiorcy ludziom oddechu. Ci ludzie nie mogą już żyć. To się dotyczy wiatraków, to dotyczy biogazowi. Co takiego stoi na przeszkodzie, żeby rząd Donalda Tuska wreszcie sprawę uporządkował? Chodzi prawdopodobnie o to, żeby w Polsce był chaos, bałagan i żeby ludzie cierpieli. No i ten rząd jest po prostu antynarodowy.
I duże pieniądze, które są na ten temat skierowane, poszły w odpowiednie kieszenie. Proszę Państwa,
resort gospodarki we władaniu PSL.
655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Czekamy na Państwa telefony. Rozumiem, że dzisiaj jest burza informacji i bardzo napięta sytuacja, ale tak to czasami wygląda, że trzeba wiele tematów połączyć razem, bo tego czasu mam coraz mniej i będzie coraz mniej. Bardzo prosimy, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Witam pana, o, pan Knurowski.
Szczęść
witam.
Boże, panie Michale, witam wszystkich w studio, gości, razem z panem. I powiem jedno, że najwyższy czas skończyć z wiecami i gadaniem, bo one nie dają żadnego rezultatu i pożytku. Siła może być tylko odparta siłą, a gwałt gwałtem. Wprawdzie ze słów mogą rodzić się czyny, ale dotąd słów tych padło już bardzo wiele, a czynów urodziło się mało, znacznie mniej. Zjednoczenie się całego narodu i wszystkich jego klas i stronnic daje nam pewność, że zwycięstwo musi być po naszej stronie, a stolica państwa powinna świecić najlepszym przykładem. To są słowa Wicentego Witosa, wielkiego polityka. I ja mówię, że wreszcieśmy powinny skończyć z tym gadaniem, tak jak Wicenty Witos, a ruszyć na Warszawę i usunąć zdrajców, Volksdeutschów z rządu i z Sejmu. Przecież to nie jest nasz polski Sejm. Panie... Widzimy, jak w czerwcu głosowali z ustawą za wypłatę odszkodowań Żydom. Za Holokaust, za polski Holokaust. To co myśmy mieli...
Panie Włodzimierzu, ma pan rację. Ma pan rację,
panie
że...
Panie Michale, ma pan rację. Zaprosi do audycji na koniec sierpnia i wzbudzimy naród, by wreszcie skończyć z gadaniem.
Dobrze,
skończyć
panie... Zaproszę pana. Dziękuję bardzo za to serce.
I
za zdrowia życzę panu, bo wiem, że pan chorował bardzo mocno, panie Włodzimierzu. I życzę panu zdrowia. I myślę, że tak, że trzeba wzbudzić naród, tylko nie wiem, czy nam to się uda. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Dobrze, ja dzwonię z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Ja wysłuchałam tono z przerażeniem, zresztą cały czas interesuję się tym, co się dzieje też w rolnictwie. Ja dzisiaj proponuję, bo z tego co wiem, to w rozmowach niedokończonych będzie z PSL-u pan ten przewodniczący,
Wychociński.
Tak. I żeby rolnicy dzwonili, żeby właśnie, żeby on nie pozwalał sobie, on będzie tak będzie się, wszystko będzie idealnie w rolnictwie.
No nie, nie do końca.
Tak, bo on w poprzedniej rozmowie, jak słuchałam, tak było. I teraz to będzie to samo.
Wczoraj była konferencja prasowa, możemy się spodziewać, co będzie dzisiaj na antenie Radia Maria. Natomiast
tylko,
dziękuję,
ma,
dziękuję
jest,
pani za ten telefon.
Ale nie ma nikogo z PiS-u razem z nim. Bo...
Dziękuję pani bardzo za ten telefon. Mam nadzieję, że ludzie słyszeli. Proszę państwa, bardzo atmosfera gorąca się powolutku zaczyna robić. Może tak, jakbyśmy chcieli parę słów podsumowania już zrobić, bo czas nam powoli się będzie kończył. Jeszcze mamy 7-8 minut. Pani Małgorzato, protesty rolników i wasza propozycja rozwiązań tych wszystkich tematów, które was, nie tylko was dotyczą, bo one dotyczą całej Polski.
My na spotkaniu właśnie w lipcu, jak został zawiązany Komitet Organizacyjny Akcji Protestacyjnej, ustaliliśmy też postulaty, które przedstawiliśmy panu ministrowi rolnictwa. To są 4 postulaty. One są takie może troszeczkę nieudolnie sformułowane, natomiast wszystko to było w wielkich emocjach, w wielkim napięciu i na szybko. Po pierwsze, ustalenie ceny minimalnej opartej o koszty produkcji. Po drugie, uruchomienie skupu interwencyjnego w oparciu o cenę minimalną. To jest rozwiązanie oczywiście na ten rok. Pozostałe 3 to są rozwiązania systemowe, które powinny być wdrożone jak najszybciej, po to, byśmy w przyszłym roku nie stanęli znowu przed koniecznością wychodzenia na drogi. Po trzecie, wprowadzenie umów kontraktacyjnych gwarantujących cenę minimalną. No i po czwarte, ustalenie polityki ochronnej rynku wewnętrznego, czyli zakaz importowania surowców spoza kraju do momentu zagospodarowania surowców krajowych. Tak jak to w tym roku się wydarzyło, gdzie zakłady tłocznie, chłodnie kupowały wiśnie z Serbii po złoty 10, a nam, polskim rolnikom, polskim producentom płacono, zaczynali płacić od 0,50. No w tej chwili, tak jak Maciek tutaj wspominał, mój tata, troszeczkę podnieśli cenę. Być może jest to spowodowane naszymi protestami. Minister rolnictwa nie ustosunkował się do naszych postulatów, nie wziął ich pod uwagę. Ja w tej chwili te wszystkie nasze rozmowy odbieram jako obiecanki i takie odpędzanie się od nas. Tak?
Ja myślę, że dobrze by było, bo wiem, że na pewno jutro nie będziecie mogli pojechać do Warszawy, ale przesłać do Związku Solidarność te postulaty. Może komuś by się udało od was jednak pojechać. Panie Macieju?
No ja uważam, że będziemy musieli się solidaryzować z rolnikami, którzy pojadą, no i będziemy się starali, żeby też jakąś delegację wysłać.
Bardzo prosimy, pan
Zygmunt. Ja się solidaryzuję z tym telefonem jednego ze słuchaczy, który powiedział, że Polska powinna się obudzić. Powinniśmy się obudzić i dokonywać dobrych wyborów. Może niekoniecznie na ulicach, ale przede wszystkim dokonując dobrych wyborów samorządowych, a w przyszłym roku, a może nawet wcześniej, wyborów do parlamentu. Wybierać ludzi, którzy będą działać dla dobra narodu, dla dobra Rzeczypospolitej, którzy kochają ojczyznę, którzy kochają fundament naszej tożsamości narodowej.
Ja myślę, że ma pan rację, należy się budzić, tylko nie wiem, czy pan zauważył, że przed wyborami samorządowymi budzi się bardzo mocno PSL, bo to, co ja widzę w tej chwili, to się bardzo mocno budzi. I to, co było wczoraj i to, co będzie dzisiaj, to jest to obudzenie się PSL-u. Natomiast panie Wojda, pan Jan Wojda, co by pan chciał na zakończenie tutaj?
Na koniec chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że w sprawach wiatraków, biogazowni, wycinania drzew przy drogach starych na Mazurach, że może uchronimy dewastację krajobrazu, dewastację przyrody i te enklawy Polski, tak jak nasz podlaski przełom Bugu, zostaną nietknięte i niezapaskudzone przez rządnych pieniądza pseudoinwestorów.
Pani Danuto.
Od 2012 roku Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad zmianą ustawy o rolnictwie ekologicznym i z kilkudziesięciu biurokratycznych przeszkód, jak na przykład składanie wniosków o zakup kurcząt i młodych kur ekologicznych, planuje się usunięcie tylko jednej przeszkody – ubiegania się o zgodę na utrzymanie bydła na uwięzi. Jednocześnie Komisja Europejska też planuje zmiany rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i zaostrza przepisy, także według dyrektywy unijnej nie będzie można za pozwoleniem używać piskląt z konwencji, tylko ekologicznych. Polska na to nie jest przygotowana, więc ta dyrektywa unijna też nie przekłada się na państwo polskie.
Czyli co dalsza, rozmawiałem z koleżanką z Podkarpacia i tam już około 400 gospodarstw ekologicznych padło, czy Przewiduje się dalszy regres?
Nie, nie jestem za tym, żeby nikt nie padał i się nie poddawał. Ja mam syna, który ma 130 hektarów i ta degresywność, która była, że w tym roku mamy tylko do 20 hektarów, nic mu nie podpowiadałam i nie zrezygnował z rolnictwa ekologicznego. My musimy, tak jak tu wszyscy mówimy, nie poddać się rządzącym, tylko robić swoje i wybrać to, co żeśmy wybrali i po prostu no, wpłynąć na rządzących, żeby ten rozum zmienili.
Jest jeszcze z nami, proszę Państwa, pan Michał Pluś, którego serdecznie witam. No niestety nie udało mi się, bo to wspólnie z panem posłem. Pana z tej audycji jakieś takie podsumowanie?
Panie redaktorze, no na pewno tu słuchając wszystkich Państwa i sprawy, które dotyczą rolnictwa, ten rząd PSL, Platformy Obywatelskiej, na pewno doprowadza do samodestrukcji polityki rolnej. I to ewidentnie trzeba powiedzieć. Solidaryzuję się też z ostatnim telefonem pani, która mówi, że dzisiaj będzie pan przewodniczący dzisiaj wieczorem. Więc wie pan, tutaj rzeczywiście chciałbym też powiedzieć, że proszę państwa, to trzeba też wiedzieć, co oni mówią, bo tak naprawdę musimy mieć uszy i oczy otwarte, bo tak naprawdę nie jest dobrze i nie jest wesoło, tak jak tu słyszę. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy pan Zygmunt.
Ja się solidaryzuję tutaj z wszystkimi państwa i z tymi telefonami i apeluję do ludzi miasta, bo wieś, wiemy, że żyje w krytycznej sytuacji, ale miasto to samo grozi. Państwo reperuje budżet wyprzedażą majątku narodowego. Za chwilę miasto nie będzie miało pracy i kończy się Polska. Naród musi z kolan powstać i jeśli mamy trwać, muszą ludzie wstać i wszyscy opór tej władzy postawić.
Panie pośle, bo jeszcze chciałem parę słów, ale bardzo proszę.
A Polską rządzą PO i PSL i my musimy sobie to wyraźnie uzmysłowić. Kto to jest przeciwnikiem tego narodu? I to, że się obudzili, to, że oni dzisiaj ładnie zaczynają mówić, to trzeba naprawdę bacznie obserwować i nie dawać wiary, bo posuwają się do różnych naprawdę kłamstw. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, można by było bardzo dużo mówić w tym aspekcie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie tak dawno w gazetach ukazała się informacja, że klasą, która najlepiej skorzystała na Unii Europejskiej są rolnicy. Że to, co mają rolnicy, że nikt tak nie zarobił na wejściu Polski do Unii Europejskiej jak rolnicy i nikomu się tak dobrze nie prowadzi po Wołcie jak rolnikom. I wczoraj, czy przedwczoraj ukazała się w jednej z gazet wysokonakładowych, bardzo ważnej gazecie, informacja, że najwięcej pieniędzy odkładają rolnicy na konta w BGŻ-cie na przykład. Proszę Państwa, są to wierutne kłamstwa. Ja w związku z tym zaproponowałem, aby w środę odbyła się debata rolna na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam dotycząca właśnie przyszłości polskiego rolnictwa i degradacji tego rolnictwa w tym systemie politycznym, w którym się znajdujemy. Serdecznie dziękuję wszystkim. Pozdrawiam z tego studia Was, kochani, wszystkich, Wasze rodziny. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze mną współpracują, współpracowali, życząc wszystkim i ojcu dyrektorowi błogosławieństwa Bożego i by te wielkie dzieła, które prowadzi, dalej przynosiły efekt dla nas wszystkich, byśmy mogli odnaleźć swoje miejsce w życiu i iść swoją drogą. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.